początek dodać jedno pytanie. Czy zastanowiliśmy się kiedyś, czemu tak bardzo jako ludzie lubimy opowieści, czemu tak, powiedzmy, podoba nam się Władca Pierścieni, czy choćby, nie wiem, Czerwony Kapturek? Co jest takiego w opowieściach, że docierają do nas, że lepiej niż suche fakty przekazują coś tak naprawdę? I myślę, że po prostu w jakiś sposób jest to dla nas żywe, jest to nam bliższe, jest to przekaz, który używa obrazów, które są właśnie dla nas bliskie, które wzbudzają pewne emocje i dzięki temu lepiej rozumiemy niż tylko wiemy. Podobnie jak można powiedzieć o nauczycielu historii, który, jeśli mamy nauczyciela, który mówi z pasją, który opowiada o tym, co się wydarzyło, który naprawdę jest zaangażowany, łatwiej to przyjąć, łatwiej zrozumieć, zapamiętać niż słowa człowieka, który podaje datę i wydarzenie. I w podobny sposób opowieściami czy przypowieściami posługiwał się Jezus. Używał tego, co jest bliskie ludziom, co jest im dobrze znane, po to, by przekazać coś, co jest odległe, co jest nieznane, co w jakiś sposób pokazuje rzeczywistość duchową. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na tekście z Ewangelii Łukasza, z 19 rozdziału. 19 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 11 do 27. Jest to przypowieść o talentach, czy o 10 minach. Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż byli blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. Powiedział zatem tak. Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. Wezwał więc 10 swoich sług, dał im w 10 częściach pieniądze na 3 lata z góry i polecił. Obracajcie nimi, aż przyjadę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim delegację z takim oświadczeniem. Nie chcemy, aby ten człowiek był naszym królem. On jednak po przyjęciu władzy powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili. Zjawił się więc pierwszy i powiedział: Panie, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła 10-krotny zysk. Świetnie, dobry sługo, odpowiedział Pan, ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam ci władzę nad 10 miastami. Następnie przyszedł drugi. Panie, powiedział, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła 5-krotny zysk. Pan zdecydował, tobie też powierzam władzę nad 5 miastami. Kolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem. Panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w chustce, gdyż bałem się ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. A Pan na to, osądzę cię na podstawie twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział: weźcie od niego tą jedną część i dajcie temu, który ma 10. Oni na to: Panie, przecież on już ma 10 części. Mówię wam, odpowiedział Pan, każdy, kto ma, otrzyma więcej. A temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A co do moich wrogów, którzy nie chcieli, abym był ich królem, przyprowadźcie ich tu i zetnijcie w mojej obecności. Chciałbym zacząć dzisiejsze kazanie, może poza podaniem tematu, od paru wyjaśnień, które będą pomocne w zrozumieniu tekstu. Natomiast samym tematem są słowa, ja to tak zatytułowałem: poddaj się Panu, zanim powróci jako król. Poddaj się Panu, nim powróci jako król. Tutaj, tak jak wspomniałem we wstępie, Jezus często używał czegoś, co było bliskie ludziom, co było im znane, co było takim trochę ich kontekstem. W zasadzie to, że Jezus w drodze z Jerycha do Jerozolimy, czyli w Judei, mówi o Panu, który idzie do wyższego autorytetu odebrać władzę królewską, to mówił o sytuacji doskonale znanej ówczesnym Izraelitom, czy ogólnie ówczesnym ludom w Cesarstwie Rzymskim. Było to dość naturalnym biegiem rzeczy, że przyszły Herod udawał się do Cezara, by nadano mu tą władzę, by w jakiś sposób był autoryzowany, albo inaczej mówiąc, by ludzie nie mieli wyboru, by go uznać. I taka sytuacja miała miejsce w przypadku Heroda Archelaosa, tak się nazywał, który właśnie udał się do Cezara, by objąć władzę, by zdobyć tą władzę. Rzecz w tym, że no raczej nie zaczął swojego władania zbyt dobrze. Dał się poznać jako tyran, dał się poznać jako ten, który wymordował 3000 Żydów w świątyni, gdy oni chcieli świętować Paschę. Oczywiście Żydzi nie byli tu też bez winy, natomiast sama reakcja, sama zemsta nie była adekwatna. I właśnie ci Żydzi wysłali delegację do Cezara, mówiąc, nie chcemy tego człowieka za króla, wyznaczam kogoś innego. Więc Jezus, używając tej przypowieści, rozpoczynając ją w ten sposób, odnosi się do czegoś, co było im doskonale znane. Pamiętali sprzed 20-30 lat. Druga rzecz, która jest takim elementem wyjaśnienia, takim tłem na całości, to jest kwestia przypowieści z Ewangelii Mateusza. Bo tutaj mamy przypowieść o 10 minach, ale być może pamiętamy, że jest druga, przypowieść o talentach, gdzie też Pan rozdaje talenty. No i tam jeden dostaje 5 talentów, drugi 2, trzeci 1. Przypowieści są podobne, ale są powody, by uważać je i traktować odrębnie. Pierwsza rzecz to jest kontekst, w jakim są opowiedziane. Ta przypowieść jest opowiedziana w drodze z Jerycha do Jerozolimy. Jezus dopiero zmierzał, by wykonać tak naprawdę swoje dzieło, by powierzyć swoje życie w ofierze. I gdy wszyscy oczekiwali, przychodzi nasz król, nadejdzie królestwo Mesjasza, Izrael w końcu zdobędzie potęgę i uwolni się spod potęgi Rzymu. Natomiast przypowieść z Ewangelii Mateusza była powiedziana już w Ogrodzie Oliwnym i cały ten ciąg, który Jezus tam przekazuje swoim uczniom, a nie Wielkiej Rzeszy, dotyczy czasów ostatecznych ściśle. Tutaj mamy raczej kontekst pewnego wyjaśnienia, które Jezus wtrąca, nazwijmy to, w ramach tej przypowieści. Poza tym mamy różne kwoty, które Pan przekazuje sługom. Mamy różne też efekty, bo tam, tutaj mamy równe części dane sługom. Tam było 5, 2 i 1 talent, które przyniosły w zasadzie podwojenie. Tutaj mamy różny efekt z tego samego depozytu, nazwijmy to. Tak więc uważam po prostu, że trochę nieuczciwe wobec tekstu by było wyciąganie wspólnych wniosków z tych dwóch przypowieści. Uważam, że jednak lepiej je traktować odrębnie. No pierwsze, nad czym chciałbym się zastanowić już z samego tekstu, to powody, dla których Jezus mówi to, co mówi, dla których przytacza tą przypowieść. W zasadzie sam tekst mówi dość dużo. 11 werset mówi, gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. Dobrze, więc mamy lud, który podąża za Jezusem, są już blisko Jerozolimy, blisko tak jakby takiej centralnej władzy, może głównie duchowej, ale nie tylko. I mamy tych, którzy oczekują, on przejmie władzę, on zacznie panowanie. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz i chciałbym, żebyśmy się jeszcze trochę cofnęli. Gdy oni tego słuchali, czego słuchali? I tutaj przychodzi nam z pomocą 10 werset. Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Czyli tu mamy sprzeczność między tym, co Jezus ma im do przekazania i po co przyszedł po raz pierwszy, a tym, czego oni oczekują. Jezus mówi, teraz przyszedłem zbawić, dać wam zbawienie, dać wam ucieczkę i ratunek od grzechu. A oni myślą, okej, da nam wyzwolenie. W tym momencie Jezus tej przypowieści używa po to, by wyjaśnić. Jesteście w błędzie co do celu mojego przyjścia teraz, ale pokażę wam, jak to będzie wyglądać. Jezus w zasadzie mówi, przez całą tą przypowieść przyjdzie czas na rozliczenie wrogów, przyjdzie czas na wyznaczenie nagród dla tych, którzy byli wierni. Tak więc mamy człowieka, który jest szlachetnie urodzony, któremu władza się prawnie należy, ale by utwierdzić tą władzę, wyrusza w podróż do wyższego autorytetu, który właśnie będzie go autoryzował, który potwierdzi, tak, on jest królem, macie go słuchać. Zanim ten człowiek wyrusza, wyznacza 10 swoim sługom, tym, którzy deklarują lojalność. My jesteśmy wierni jemu, oczekujemy, że on będzie królem. Wyznacza im pewną kwotę, pewną sumę, każdemu tą samą. Zarządzajcie tym, by to przyniosło dla mnie zysk. A jak powrócę, jako król odbiorę sobie to. Ale są też obywatele, jest jeszcze jedna grupa ludzi, którzy nienawidzą go. Nienawidzą go i ponadto podejmują działanie, dosyć konkretne działanie. Mamy króla, czy może do tego czasu jeszcze namiestnika, i mamy władcę najwyższego. No, wysyłają, omijając swojego bezpośredniego przełożonego, wysyłają do tego najwyższego zwierzchnika wiadomość: nie chcemy go, nie chcemy go za króla. Nienawidzimy go i nie chcemy. I tutaj mamy obraz, który, tak jak już wspomniałem, oni znają. Jest to Archelaos, który właśnie, który dał powody, żeby go nienawidzili. Że mordował wielu z nich, był tyranem, nie zapowiadało się to dobrze. I tu właśnie podobieństwa z Archelaosem między tym panem, a tym, którego znają z historii, się kończą. Bo tu nie mamy podobnego powodu nienawiści. Oni po prostu go nienawidzą. I myślę, że tutaj klarownie widać, kto jest tym panem. Że jest to Jezus Chrystus, którego ludzie, którzy nie wierzą w Niego, znienawidzili Go bez powodu. On, który przyniósł im zbawienie, został znienawidzony przez ludzi. Podobnie uczniowie w tamtym czasie i Kościół, również w czasach obecnych, Kościół do czasu przyjścia Chrystusa żyje w momencie, w którym zostały wyznaczone nam pewne dary, pewne możliwości, mówiąc ogólnie, nie chcę się zagłębić w to, czym są miny na obecny czas. I mamy to pomnażać, mamy to wykorzystywać, mamy tym zarządzać dla Bożej chwały, by to przyniosło zysk dla królestwa, które nadchodzi. Natomiast są również ci, którzy się otwarcie buntują. Myślę, że w kontekście Nowego Testamentu byli to przede wszystkim Żydzi. Żydzi, którzy mówili: my wierzymy w Boga, który jest w niebie. Boże, my nie wierzymy w tego Chrystusa, On nie jest władcą, nie uznajemy Go. To jest taka dosyć wyraźna kalka, wyraźny obraz. Zwracają się do wyższego autorytetu, nie zgadzamy się, bo On był królem. Ale i dziś mamy tych ludzi. Myślę, że w pewnym sensie nawet ateiści się podpisują pod tym, którzy nienawidzą Chrystusa, którzy nie chcą Go za swojego króla. Niezależnie od tego, jak traktują Boga, czy jest, czy nie jest, jakkolwiek sobie to tłumaczą. Tutaj tekst, powiedzmy, nie daje takich detali. Tak czy inaczej, jest to nienawiść wobec tego, który jest wyznaczony na króla. Tak czy inaczej, nadejdzie czas i nadchodzi czas, gdy królestwo zostaje ustanowione, gdy król powraca triumfalnie, gdy król powraca z pełnią władzy i przychodzi czas rozliczenia. I to rozliczenie zaczyna się od sług, którzy dostali coś w zarządzanie, którzy dostali pewną odpowiedzialność. Ktoś otrzymał z jednej miny 10 dodatkowych min, ktoś z jednej miny otrzymał 5 min. Tutaj może nasuwać się takie pytanie, dlaczego przyniosło to różny efekt. Zanim powiedzmy spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to jeszcze chciałbym powiedzieć coś o tłumaczeniu. Korzystam z tego tłumaczenia, powiedzmy najnowszego, które myślę, że wielu z nas zakupiło i uważam, że jest bardzo dobre, bardzo je lubię osobiście. Pierwsze, które powiedzmy jakoś zastąpiło Brytyjkę, realnie. Natomiast ciekawostka jest taka, że tutaj tekst mówi na przykład w 16 wersecie: Panie, tak obracałem pieniędzmi, że Twoja jedna część przyniosła 10-krotny zysk. Sprawdzałem w kilku przekładach, czy to angielski, czy polski, i one mówiły wyłącznie: mina Twoja, mina, którą mi dałeś, przyniosła taki zysk. Więc tutaj akcent jest położony gdzieś indziej. Ten tekst mówi, bardziej akcentuje: obracałem, robiłem to, że przyniosła taki zysk. Natomiast zdaje się, że większość tłumaczeń wskazuje na pokorę tych słów. Panie, to, co mi dałeś, przyniosło taki zysk. Tak się rozwinęło. Przyniosło takie rozmnożenie tych zasobów, czymkolwiek by one nie były. Wydaje mi się to dosyć spójne, powiedzmy, z całością tekstu. Że Pan daje możliwości rozwoju i ten rozwój przychodzi też dzięki temu, co On dał. I też jest widoczna pokora tych, którzy są poddani, którzy miłują swojego Pana. A tak czy inaczej, Pan docenia ich pracę. Stwierdza, byliście wierni. I ta wierność objawia się w tym, że podjęli się w ogóle tego zadania. Że przystąpili do tego, co było im wyznaczone. I oczywiście mamy różne kościele już ściśle. Mamy różne powołania, mamy różne dary, mamy różne efekty służby różnych ludzi. Nie każdy jest ewangelistą, nie każdy jest pastorem, nie każdy jest nauczycielem, czy nie każdy naucza dzieci. I są ludzie, którzy robią to lepiej lub gorzej. Którzy mają różne możliwości, czy finansowe, czy intelektualne, czy jakiekolwiek inne. Być może czyjąś całą służbą w życiu będzie służbanie swojej rodzinie. Uważam, że to jest wartościowe. I Bóg odbierze sobie z tego chwałę i zmieni tego człowieka przez tę służbę. Ale każdy z tych słów, każdy z prawdziwych słów Chrystusa słyszy tą samą Ewangelię. Wie, wierzy w tą samą Ewangelię i otrzymuje łaskę. I to jest podstawa, to jest pewna baza, w której każdy startuje. Natomiast to, jakie jest powołanie, jaki jest rozmiar tej służby, może w pewnym sensie, albo rodzaj tej służby, to już jest w gestii Pana. Natomiast co jest pewne? Pewne jest to, że łaska będzie pomnożona. Że łaska nie stoi w miejscu, nie pozwala człowiekowi stać w miejscu, być bezużytecznym. I tutaj no, nasuwa się przykład Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian, może to przytoczę, mówi, że ja daleko więcej niż oni wszyscy, niż inni apostołowie pracowałem, ale w zasadzie nie ja, tylko łaska, która jest ze mną. Łaska Boża. Czyli mówi, to jest moja praca, a ta praca jest realna i skuteczna dzięki Bożej łasce. Czyli to jest takie współdziałanie, które jest naprawdę trudno uchwycić, ale myślę, że tutaj jest to samoobecne. Panie, dałeś nam miny do obracania, dałeś nam zadanie, my je wykonywaliśmy, ale twoja mina przyniosła to. Bo myślę, że to jest ta postawa, którą Paweł tutaj wyraża, powiedzmy, w odniesieniu do swojej służby. Tak więc mamy różne możliwości, ale kluczowe jest nasze posłuszeństwo i nasza bierność w wykonywaniu tej roli, którą Bóg nam powierza. A sama Ewangelia, samo przyjęcie Ewangelii, życie w zgodzie z nią prowadzi do dzieła, które jest zgodne z tą Ewangelią. Natomiast jedna nagroda wobec wszystkich słów jest pewna. Niezależnie od takich widocznych efektów służby, widocznych efektów spełniania swojego powołania, pewną nagrodą jest wieczność z Panem. Z Panem, którego słudzy umiłowali i na którego powrót czekają. Kolejną osobą, z którą Pan się rozlicza, jest ostatni sługa, czy trzeci sługa z 10 tak naprawdę. Tymi siedmioma to już tekst za bardzo się nie przejmuje i mam nadzieję, że raczej dobrze skończyli. No i właśnie, mam ostatniego sługę, który mówi: Panie, oto mina, którą mi dałeś, schowałem ją w pustce. Jednym z takich drobiazgów, nad którymi można by się zastanawiać, jest jak to z tą chustką. Niektórzy mówią, że on to dobrze zrobił, niektórzy tłumaczą, że on to źle zrobił. I w sumie druga przypowieść mówi, że jeden sługa zakopał ją w ziemi. I to był dość popularny sposób chowania wtedy skarbów. Taki bezpieczny, nie wiadomo gdzie to w ziemi jest, wie tylko właściciel, więc jest to polecane. Natomiast chustka, no chustkę łatwo otwierać i zobaczyć gdzie co jest, gdzie są jakieś wartościowe rzeczy. A tak poważniej to myślę, że to jest bardziej spójne z całą treścią tekstu. Że ten sługa nie robił tego, co się nam podobało. I podobnie chowanie skarbów w chustce już samo w sobie nie jest może najlepszym sposobem pomnażania zwłaszcza. Ale bardziej ważne jest to, jak sam ten sługa się tłumaczy. Panie, schowałem tą minę w chustce, ten skarb, dlatego, że jesteś surowy i dlatego, że bierzesz to, na co nie zapracowałeś, czy bierzesz to, co jest w sumie cudze. Czyli inaczej mówi, Panie, bałem się Ciebie, więc nie wykonałem Twojej woli, a bałem się dlatego, że jesteś surowy, że jesteś nieprzyjemnym człowiekiem, w sumie jesteś złodziejem. No, można by do tego doprowadzić. No i trudno, żeby takie tłumaczenie znalazło akceptację. Po pierwsze, jest mało dyplomatyczne, a po drugie, myślę, że w odniesieniu do Chrystusa zwłaszcza jest nieprawdziwe. Pan nie akceptuje tego tłumaczenia, bo nawet ciąg dalszy odpowiedzi Pana jest dość znamienny. Gdybyś się mnie bał, płaciłbyś to do banku, na to jakikolwiek jest. Gdybyś naprawdę się bał. Na to jest proste. Nigdy nie przejmowałeś się moim królestwem. Nigdy ci na tym nie zależało. Nie włożyłeś w to wysiłku. Nie troszczysz się o to, brak ci miłości do mnie. Tamci dwaj służby miłowali mnie i pomnożyli. Jeden więcej, drugi mniej, ale obaj są uznani. Obaj okazali się wierni. Ale jaki jest problem tego służby? Fałszywy obraz Pana. Fałszywy obraz na temat tego, kim jest Pan. Jeśli widzę kogoś jako surowego człowieka, który traktuje innych niesprawiedliwie, który bierze to, co mu się nie należy, czy chce działać na jego korzyść? Nie chce. I ten fałszywy obraz wpłynął na całe jego postępowanie. I myślę, że podobnie jest w życiu ludzi. Człowiek niewierzący myśli, ale czemu Bóg ma mi mówić, co mam robić? Przecież jestem wolny, jestem niezależny od kogokolwiek, mogę robić, co chcę. A ten Bóg próbuje coś narzucić. Albo ci chrześcijanie w imieniu jakiegoś Boga próbują coś narzucić. To jest fałszywy obraz, który wpływa na postępowanie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za Twoje ceny, nie uznajemy Twojej władzy, odrzucamy Cię. Ale tutaj, powiedzmy, ten obraz jest jeszcze trochę łagodniejszy. On był sługą, tak? Deklarował, że jest sługą. Tak, Panie, ja też chcę zająć się Twoim królestwem, też chcę coś pomóc. uważał, okej, okay, on pewnie zostanie królem, więc lepiej się podjąć czegoś, ale jak przyszło to do czego, ani strach mu nie pomógł, ani miłość mu nie pomogła, bo tej miłości nie było. Tak więc obraz Boga jako surowego i niesprawiedliwego powoduje, że człowiek nie wkłada wysiłku w budowanie królestwa. Kolejne wersy, czyli 24 do 26, w jakiś sposób pokazują sposób działania Bożej łaski. Szczególnie ten 26 werset. Mówię wam, odpowiedział Pan, każdy kto ma, otrzyma więcej, a temu kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Czyli mamy sługę, który był fałszywym, który był niewierny, który miał zły obraz swojego Pana i działał praktycznie przeciwko niemu. Jemu zostaje zabrane. Czemu? Bo okazał się nie być wiernym sługą, okazał się nie być prawdziwym sługą królestwa. Okazał się być niesubordynowany, czy jak to nazwać. A mamy sługę, który przyniósł wiele zysku, którego mina przyniosła wiele zysku i otrzymuje jeszcze więcej. I to jest sposób Bożej łaski. Boża łaska nie może stać w miejscu, jest aktywna, zawsze prowadzi do pomnożenia, zawsze prowadzi do rozwoju i ten rozwój będzie trwał. A w chwili, gdy ktoś jest obecny wśród ludzi, którzy deklarują wierność Bogu, ale efektu nie widać, nie ma podjętej pracy, nie ma przemiany charakteru, nie ma skłonności do tego, by przebaczyć. To są pewne przykłady oczywiście. Pewnie, że gdy Chrystus przyjdzie i ten człowiek spotka się z Chrystusem, to będzie obnażony. Nie należy do niego. Nawet to, że żyłeś moralnie, że udzielałeś się tu czy tam, że postępowałeś dobrze właśnie w sensie moralnym, to nic ci nie przynosi. Obnażone jest to, że nigdy nie byłeś tym. Natomiast ostatnią grupą, którą już tak tylko dotknę, są ci, którzy otwarcie opierali się Bogu. Czyli właśnie ci wszyscy, których skrótowo możemy nazwać niewierzącymi. Niewierzącymi w Chrystusa, bo do tego sprawa się sprowadza. Tutaj kara dla wrogów jest jednoznaczna i konkretna. Nawet gdyby odwoływali się do wyższego autorytetu. Ale ja wierzę w Boga, że jest jakiś wyższy Bóg, który na przykład jednoczy wszystkie religie. Nie ma znaczenia. On jest Bogiem Chrystusa. Bo Bóg wyznaczył Jego naturę. To jest kluczowe. Jeśli wierzysz w tego Boga, to wierzysz w ogóle w tego. Nie podporządkujesz się, jak pokazujesz Bóg. Mówisz, ja mogę pominąć tego, którego Ty wyznaczyłeś i zrobić po Twojemu odwołując się do Boga Ojca. A tak nie jest. Bóg ustanowił tą drogę. Jezus jest pośrednikiem. Podsumowując, Jezus ma w swojej przypowieści cel. Zresztą ogólnie jego wypowiedzi są dość celowe. Jego pierwsze przyjście nie było po to, by objął władzę, by zapanował, by zaprowadził królestwo mesjańskie w wyobrażeniu Żydów, czy królestwo Boże w tym takim końcowym sensie. To nie był ten czas, to nie było to dzieło. Żaden czas. Przyszedł, aby zbawić, aby przynieść nadzieję, aby przynieść łaskę, aby przynieść radość, która z tego zbawienia wynika. Gdy przyjdzie po raz drugi, rozliczy wszystkich. I to jest i pozytywne, i negatywne. Rozliczy swoje sługi, którym da łaskę, da bogactwo, da również pewne odpowiedzialności, bo władanie miastem brzmi cudownie. To jest dobra nagroda, ale też odpowiedzialność. To jest piękne. Ale też rozliczy swoich wrogów. I Jezus przedstawił w tej przypowieści, tak obrazowo, jak to będzie wyglądać. Ostatecznie mamy trzy postawy ludzi. Mamy tych, którzy są mu wierni, którzy go umiłowali, umiłowali jego powrót. Oczekują. Panie, kiedy nadejdziesz? Kiedy ustanowisz to, co obiecałeś? Chcemy tego, oczekujemy. Ale jednocześnie nie marnują czasu, ale wykorzystują czas, by to królestwo zbudować, by przygotowywać. I tutaj znów Paweł w jakiś sposób jest trafnym obrazem. Paweł, który mówi, wolałbym w sumie umrzeć, bo byłbym z Chrystusem, więc dużo lepiej. Ale ze względu na was widzę sens w tym, by jeszcze tylko zostać. By jeszcze wam posługiwać, by usługiwać Chrystusowi pośród was. To jest właśnie ta podstawa. Chcę twojego powrotu, chcę społeczności z tobą, ale wiem, że jeszcze mam budować. I tak samo ci służy. Wykorzystywali ten czas aż do jego przyjścia, aż do spotkania z Panem. Druga postawa ludzi przedstawionych w tej przypowieści to są fałszywi służby. Widocznie na przykładzie tego trzeciego cyklu. Pierwsza rzecz to jest zły i nieprawdziwy obraz Boga w takich ludzi. Ten fałszywy obraz, fałszywe wyobrażenie o Bogu prowadzi do niewłaściwego działania. Dlatego samo poznawanie, kim Bóg jest, jaki jest, ma znaczenie praktyczne. Nie dlatego, że dobrze, Bóg jest święty, więc dzisiaj dam 10 złotych w kościele. To oczywiście nie działa ściśle w ten sposób, ale jeśli widzę Boga jako wspaniałego, jeśli widzę Go jako sprawiedliwego, jako tego, który jest miłosierny, który jest dobry, być może będę widział sam, że te 10 złotych nie dobrze wykorzystane. To już jakoś działa, to jest praktyczne. Myślenie i postawa wpływa na działanie. Przez to, jak widzi Boga, ten fałszywy sługa, on pragnie spotkania z Panem, on pragnie spotkania z człowiekiem, który jest surowy, który jest okrutny, który jest niesprawiedliwy. I uważa nawet, że ma słuszność. No i jeśli taki by Pan był, miałby ten człowiek słuszność. Być może nawet ten fałszywy sługa czerpie jakiś zysk z życia w kościele, właśnie żyje moralnie. To jest zysk, to jest realny zysk, to jest tego wynika, nawet pewne błogosławieństwo być może doczesne. Ale łaska ostatecznie nie przemienia jego charakteru, nie przemienia jego sposobu postępowania. Czemu nie przemienia? Bo nigdy tej łaski nie doświadczył, bo nie stała się jego udziałem. Łaska jako taka nie pozostawia człowieka bez przemienia. No i jest trzecia grupa. Trzecia postawa ludzi wobec Boga. Ci, którzy otwarcie nienawidzą Pana. Można by powiedzieć, że są bardziej szczerzy niż ten drugi, ale niewiele z tego przychodzi oczywiście. Oni nie chcą jego panowania, mówią tylko, ty nie jesteś naszym królem. Nie chcemy, żebyś miał jakiekolwiek prawo do nas, prawo zarządzania nami, prawo decydowania o nas. Nie chcemy się tutaj podporządkować, nie zrobimy tego. I jest jedna rzecz wspólna dla tych wszystkich grup. Poza tym, że są ludźmi oczywiście. My wszyscy są cudami Chrystusa, my wszyscy są niewierni, ale wszyscy są w jego ręku. Czy tego chcą, czy nie. I każdy żyjący człowiek, każdy z nas tutaj i każdy dookoła w Krakowie i dalej, każdy należy do którejś z tych trzech grup. Tutaj Chrystus jasno wyznacza te granice. I Pan uczyni w każdym według swojej woli i adekwatnie do tego, czy ty się podporządkował Bożej woli, czy nie. Każdy jest pod jurysdykcją Chrystusa. Ostatecznie każde kolano się przebudzeni. Po jednym z radością i uwielbieniem, a drugich z przymusu. Pod siłą Jego gniewu. To przez Niego i dla Niego wszystko powstało. Wszystko powstało przez Chrystusa. Z powodu Niego i to wszystko było przygotowane przed założeniem świata. On dał Ci każdy talent, dał Ci każdą myśl, każdy oddech, każdą radość w Twoim życiu, każde błogosławieństwo, każdą chwilę, w której uniknąłeś śmierci obok, każde doświadczenie. To ostatecznie ze względu na Jego wolę jesteś tym, kim jesteś. Twoja istota jest taka, jaka jest. On zapanuje, gdy zniszczy swoich wrogów. On jedyny, Jezus Chrystus, objawił doskonale osobę Ojca, tego, którego nie moglibyśmy poznać bez Bożej woli objawienia się. I On powołuje Cię, byś wykorzystywał otrzymane dary, otrzymane łaski, czy to będą możliwości finansowe, czy to będą możliwości fizyczne, czy to będą możliwości duchowe, czy to będzie sytuacja, w jakiej jesteś postawiony, czy to, jaką rodzinę Bóg Ci dał. Wszystko to Bóg chce być wykorzystywał dla Jego chwały. Bóg chce ten Twój, który służy do Ciebie, żeby Jego cele były realizowane. Także czy jesteś wiernym sługą Chrystusa? Czy wykorzystujesz dobrze czas? I czy Twoje serce naprawdę gorąco pragnie Jego powrotu? Czy to jest Twoja tęsknota? Czy widzisz tu nadzieję i radość? A może jest nieco inaczej? Może uznajesz Jego władzę? Jest Bóg, jest potężny, tak, robi wspaniałe rzeczy. Ale czymś masz fałszywy obraz jeszcze Boga. Może pomijasz w jakiś sposób Bożą sprawiedliwość, Boże oczekiwania i liczysz na łaskę, na miłosierdzie, na ludzie. Okej, Boże, jesteś jednak bardziej miłosierny, więc mogę sobie pobłażyć tym grzechem. Albo może uważasz, Boże, wszystko okej, jesteś wielki, stworzyłeś to wszystko, ale rządziłeś źle ten świat, jest tyle niesprawiedliwości, jest tyle cierpienia. Jesteś w tym niesprawiedliwy. Jeśli jest tego typu myślenie w Twoim umyśle, upamiętaj się z tego. On ustanawia prawo. On jest tym, który stanowi prawo i jest tym sprawiedliwy. Więc bądź mądry w tym, żeby porzucić swój ból, żeby podporządkować się Bogu takim, jakim jest. A może ostatecznie wciąż uważasz, że Bóg nie ma żadnych praw wobec Ciebie, że jesteś wolny i niezależny od Niego. I nie ma prawa wobec Twojego życia. Naprawdę decydować, jak on nie żyć. I tutaj Może zabrzmi to, to twardo, ale nie do końca jest ważne, co ty myślisz, ale co Bóg myśli o tym, jak jest. Tak więc poczuj strach pod jego gniewem, pod jego słusznym gniewem, który nadchodzi. Uznaj swój grzech, uznaj swoją winę i odwróć się od tego postępowania, od tej postawy. Należy do Władcy Wszechświata, czy tobie się to podoba, czy nie. Ale jest ucieczka w Chrystusie, który może udzielić Ci Twojej łaski, który może dać Ci zbawienie. I zachęcam, żebyś o tą łaskę się zwrócił. Bo On jest władcą. On już króluje i przyjdzie jako król. I gdy przyjdzie, nie będzie on władcą. Teraz jest. Teraz jest czas zbawienia. Ten, który złożył ofiarę za swoje dzieci, powróci jako król. Powróci jako król i sędzia. I pytanie brzmi, czy cieszysz się na to? To wiąże się z nadzieją lepszego świata, lepszego życia i po prostu przeżywanie Jego obecności. Czy wykorzystujesz to, co On Ci dał? Każda rzecz, która przychodzi Ci na myśl, jest darem od Boga, jest darem, który może być wykorzystany na Jego chwałę. Czy Twój charakter się przemienia? Czy uczysz się przebaczać? Czy charakteryzuje Cię miłość, radość, pokój, łagodność, przemienliwość i uprzejmość? Czy służy braciom w tym samym? Zobaczmy, czy jesteś wierny Ewangelii w tym, jak wykonujesz swoje powołanie. Czy jesteś królem, który powróci niespodziewanie? W związku z tym życie każdemu z nas. Ta łaska nas przemieniała. Budowała Jego królestwo. Ale jeśli Go nie kochasz, jeśli Twoje serce nie pragnie Jego obecności, przebywania z Nim, zawróć. Bo gdy On powróci, nie będzie już. Uwielbi Boga, który Bogiem jest, który nadejdzie jako król, jako prawowity król, który chce Twojego zbawienia.